Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej Gdańskiego Oddziału IPN. Dobry wieczór, szanowni słuchacze. Świadek historii na dzisiejszy wieczór należy do kategorii ludzi, których skazano w Polsce przez pół wieku na zupełne zapomnienie. Jednych mordowano i pod osłoną nocy zakopano w dołach kryjonych, mówiąc słowami Adama Mickiewicza z wiersza Do matki Polki, przysypując wapnem, by szybciej przepadli, udeptując ziemię, sadząc tam krzaki dla zamaskowania miejsca. Innym pozwolono żyć, ale w więzieniach lub pod ścisłą kontrolą policji politycznej. Najpierw NKWD-UB, potem SB. Dopiero rok 91 i przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych z powodu działalności na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego był dla tych ludzi prawdziwym przełomem. Jeszcze ważniejszy był rok 2011 i ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych każdego 1 marca. Do Polaków wychowywanych przez pół wieku na rocznicach rewolucji bolszewickiej i manifestu wydanego nie w hełmie, tylko w Moskwie, dociera wreszcie prawda o tym, co się działo w Polsce pojałtańskiej. Józef Bandzo, pseudonim Jastrząb, urodził się w Wilnie w roku 1923. Miał 19 lat, trwała okupacyjna bieda, więc szukał pracy. Znalazł ją w podwileńskim majątku Glinciszki. Dobrze trafił. Zarządcą tego majątku i sąsiednich majątków był Władysław Komar. Jakoś znajomo brzmi. Tak, szanowni słuchacze, to był ojciec Władka Komara, późniejszego mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą. Podobno był wyższy o głowę od syna i znacznie od niego silniejszy.
Do tych majątków sprowadzał ludzi z konspiracji, przeważnie oficerów. Kierownik młynu to był oficer, kierownik gorzelni był oficer, kierownika tartaku był oficer, kierownik młynu był jakiś tam wojskowy. I tak po wszystkich majątkach poobsadzał tymi oficerami. A oprócz tego jeszcze ściągał do majątków profesorów, artystów, na przykład taki Wilanów majątek, to tam przychowywali się i Sympolijski, i Bielicka, i tam wielu innych, razem z 50 osób. Tam zawiązała się organizacja i ja zostałem zaprzysiężony w 1962 roku. I w konspiracji działaliśmy, trochę szkoliliśmy się, taki nawet stróż sadu, to nawet oficer, taki kapitan Gugała. I tam u niego w Szałasie żeśmy się szkolili. No a w każdym razie było bardzo, bardzo dużo młodzieży.
To była patriotyczna wileńska młodzież. Wychowana na lwowskich Orlętach, na wspomnieniach swoich ojców z wojny bolszewickiej. Przez wiele lat pracy w IPN nauczyłem się, że Wilniuków urodzonych w latach 20. nie należy pytać, czy byli w AK, no bo to niegrzeczne. Należy raczej pytać od razu, tak na dzień dobry, a szanowny pan, z której brygady? No i kiedyś trafiłem na pana Stanisława Ziemiańskiego ze Starogardu, rodem z Wilna, rocznik 26., który mi powiedział, trochę poirytowany: nie byłem w AK. Powiedziałem o tym Jastrzębiowi. Wybuchnął śmiechem. Staś Ziemiański? Przecież to nasz kolega z gimnazjum Zygmunta Augusta z Wilna i żołnierz 3. brygady AK Szczerbca. Tylko czego on się konspiruje aż do dziś? Daj mi do niego telefon.
Tak to trwało do 1943 roku. W 1943 roku już słuchy zaczęły krążyć, panie, że powstaje partyzantka. Partyzantka powstała pod Naroczą. Burzyńskiego, Kmiecica, no ale mało kto o tym wiedział, panie. Ja na przykład gdybym wiedział, to ja bym tam zaraz poleciał, panie. No i tak sobie myślałem, gdzie to, tak jak człowiek uczył się tej historii, jako młody chłopak i tak tęsknił do tego i marzył o tym, żeby jakoś tam walczyć o tą ojczyznę, panie, tego. Nie darzyła się okazja, panie. I powstał w 1943 roku oddział Szczerbca w październiku. Początkowo koło Służan, w Lasach Służańskich, tam mieli taki bunkier. Nie mogłem tam się dostać, bo tam za mało miejsca było. Ale zaraz po wyjściu Służan, tam jak szedł już na Wornianie, na południe, na Turielie, to ja dołączyłem z Rytinem razem. I jak żeśmy dołączyli, to było ich 22, nas dołączyło 2, 24, później 10 dołączyło z Wilna i tak żeśmy chodzili w tej grupie dosyć sporo. Musieliśmy bardzo uważać, no bardzo skrycie to chodziliśmy, przeważnie nocą, no żeby to po prostu, no nie dać powodu, panie, do jakiejś represji. No i tak powoli rozkręcaliśmy się. W grudniu 1943 roku uderzyliśmy na Turiele. Zdobyliśmy Turiele, a wcześniej spotkaliśmy oddział Tońki, 6 Brygada i razem z nimi działaliśmy. Razem uderzyliśmy na Turiele, zdobyliśmy Turiele, później zdobyliśmy Polany, zdobyliśmy Taboryszki i zdobyliśmy Rudomino. I w ten sposób zaopatrywaliśmy się w broń. Rzutów żadnych nie mieliśmy. No a do tego dochodziło cały czas musztra. I to musztra taka, bardzo ostra musztra. Bury to był podoficer zawodowy, a chłopaki to się starali, jeden przez drugiego, panie. Jeden nie chciał być gorszy od drugiego. No. I chodziło o to, że tak, że ze szkoły, że wszyscy byliśmy przeważnie w jednym wieku. Od tam 17 lat do 21 lat, czy tam może trochę starszych, to było mało. No i żeśmy, taka była współzawodnictwo. Było solidne takie współzawodnictwo. Każdy się starał, ale każdy tam, jak dajmy na to, został ktoś drużynowym, czy zastępcą dowódcy plutonu, czy tego, to nie miał nikt do nikogo pretensji. Został w porządku. Byłeś moim kolegą, teraz jestem moim dowódcą. No i tak, ja zostałem dowódcą drużyny 6 lutego 1944 roku. Miałem bardzo taką zgraną drużynę. Bardzo tacy byli koleżeńscy. Tam nie wychylał się jeden przez drugiego, nie z tego. No. I u nas w drużynie panowała taka atmosfera demokratyczna. Nie było takiego drylu, nie lubiłem takiego drylu, panie.
Dzięki instynktowi konspiratora Jastrząb uniknął aresztowania przez NKWD, uniknął obozu w Miednikach Królewskich i wywiezienia do Kaługi, jak wielu innych żołnierzy wileńskiej AK. W listopadzie 1944 został przypadkowo aresztowany przez NKWD, ale zdołał zbiec i korzystając z fałszywych dokumentów przedostał się do Polski. Osiadł najpierw na Lubelszczyźnie, ale kiedy usłyszał o odtwarzaniu 5. Brygady na północnym Podlasiu, przybył do Siemiatycz, do porucznika Błażejewicza Zygmunta, i zgłosił chęć dalszej walki. Po ponownym rozformowaniu 5. Brygady we wrześniu 1945 na Podlasiu przeszedł wraz z Burem i innymi żołnierzami Łupaszki do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Walczył przeciwko NKWD-UB i licznym białoruskim kolaborantom Sowietów do końca 1945 roku. Na wiadomość o ponownym odtwarzaniu 5. Brygady teraz już na Pomorzu Gdańskim, na początku roku 1946 przybył ponownie pod komendę majora Łupaszki. Zameldował się w lutym w Jodłówce koło Sztumu. Jako doświadczony i bitny żołnierz został dowódcą patrolu dywersyjnego. Wyspecjalizował się w najtrudniejszych akcjach ekspropriacyjnych, czyli rekwizycjach niezbędnych do utrzymania szwadronów 5. Brygady w polu. Ani major Łupaszko, ani jego żołnierze nie przyjmowali do wiadomości, że Polska będzie dominium sowieckim. Czekali na cud, ale cud nie nadchodził.
Na Pomorzu było o tyle lepiej tylko pod tym względem, że tu były wędzarnie węgorzy i wiatraków dużo było. i chleb bardzo dobry był. Jak się zje na przykład połowę węgorza, a połowę się schowa do chlebaka, no a połowę się zje, to można prawie cały dzień, panie, na tym węgorzu być, panie. No i te obławy nie były takie straszne, bo gdyby nie te węgorze, to byśmy nie przetrwali. Nie przetrwalibyśmy na pewno, bo zachodzi człowiek do Liśniczówki, obstawiona Liśniczówka. Ale bo tak zachodziliśmy do Liśniczówki, tak, tu jest Liśniczówka, pani Liśniczowa nam gotuje, a my tu siedzimy obok, nie? A tu jest droga, panie. No i to już okazuje się, że czas już za 2 godziny, dajmy na to, przychodzimy. A tu patrzymy już wojsko już i z psami. I tu do Liśniczówki doszli, trop złapali i za nami cały czas. I za nami, panie, i za nami. I trzeba było, i nie wiadomo, kto to jest. Czy to wojsko, czy to Urząd Bezpieczeństwa, bo mieliśmy z sobą, tak jak chodziliśmy w dziesiątkę z komendantem, mieliśmy MG-42. No to co tam, tak samo tam drużyna ta była, czy może około 20 osób, panie, to na pagórku ustawilibyśmy ten LKM, MG-42 i tam wysiedlibyśmy i koniec był, panie. Ale nie wiadomo kto, a może to nasi są z wojska, nie? Z poborowego wojska, panie. I każą iść, no to idzie, no. Idzie, ten pies prowadzi, panie, idzie, no. Przejdziemy przez polanę tutaj, w lasku się zatrzymamy, patrzymy, już idą tutaj. Dlatego, no to my odskakujemy. Gdzieś odskoczymy dalej i zgubią trop. Jakiś czas spokój, ale to parę dni najwyżej. Później znów gdzieś tam nas namacają. Był taki, bo swoje te czujki tych szpiców wysyłają w teren i oni informują. Kiedyś żeśmy nad takim jeziorem zatrzymaliśmy się, no i mówię do komendanta, to nas 10 było. Komendant lala, panie tego. I to ja mówię do komendanta, to dobrze, to ja pójdę z patronem, mówię, coś przyniosę na śniadanie. No i idziemy tak. Idziemy tak, tu przypływa rzeka Pasłęk, mostek i tam siedzą, panie, i robią ryby. Dwóch gości siedzi, ale tak patrzę, a oni na ryby przyszli w płaszczach gabardinowych. O, myślę sobie tego, zeszliśmy na dół, ręce do góry, rozbroili, a oni pistolety tu mieli. Znaczy jeden miał pistolet, drugi wyrzucił do rzeki ten pistolet. Ale legitymację nie zdążył wyrzucić, Urząd Bezpieczeństwa. No i tutaj, jak ta rzeka jest za rzeką, zaraz kolonia taka była i zaszliśmy do tej chatki poprosić o śniadanie, żeby nam dali, żeby zapakowała gosposia. A płaciliśmy. Co mogliśmy, to płaciliśmy za jajka, za masło. Jeśli tam i mięsa było trochę, to też płaciliśmy, panie, czy tam wędliny. No oczywiście za chleb, za krupy to nie płaciliśmy. No i ta gosposia, przyprowadziliśmy tych dwóch ubowców. No i ta gosposia w kuchni przygotowuje nam to jedzenie, to śniadanie i woła mnie. Mówi do mnie, proszę pana, jakie to skurwysyny, mówi, terroryzują cały teren, mówi, i tak dalej, zróbcie z nimi porządek, nie? No to ja, no to już ja na nich, już czujność inna była. No wzięliśmy to jedzenie i poszliśmy i powiedziałem komendantowi, że jest tak i tak. Jak raz tam jakaś taka szopa była i zamknęliśmy ich tam, w tej szopie. Mówię, panie komendancie, ludzie tam skarżą się na ich, mówi, że oni nękają i tak dalej. No i tam zjedliśmy to śniadanie, później tu już tam nad tym jeziorem, bo szliśmy na południe, tam w stronę Kwizynia. I mówię, trzeba wymarsz robić, panie, trzeba przepływać łódką na drugą stronę, panie tamtego, bo taka trasa tam taka była, tak? Przed samym wymarszem trzeba zrobić coś z tymi łowcami, nie? A to taka robota, ja to nie lubię takiej roboty, panie, że tego. Ale no, nie można ich wypuścić, bo przecież co ludzie, co oni to narozrabiają później, tak? Ja mówię, panie, a komendant mówi, Józia, może ich wypuścimy. Ja mówię, co, panie komendancie, mówię, co by tu ludzie powiedzieli, mówię. Pan chce wypuścić takich, mówi, ubowców? No to rozwal ich, mówi. No to poszliśmy we dwójkę, tam ich rozwaliliśmy, panie. No i myśmy pierwsze łódko przypłynęliśmy, to było chyba tam 6 osób czy coś. No i później komendant z Lalo dobił panie, tam też chyba 4 czy 5 osób w tej łódce było. No i poszliśmy dalej na południe, na Kwidzyn, tam na koncentrację. W każdym razie to były ciężkie chwile, bo ciągle byliśmy w obławie. Ciągle w obławie byliśmy.
Jastrząb świadom był tego, że jego żołnierze są tak jak on sam harcerzami, że kierują się prawem harcerskim. To dlatego obiektem najbardziej brawurowej, największej akcji ekspropriacyjnej pod jego dowództwem był monopol spirytusowy. Jego patrol miał w tej akcji dodatkową motywację. Osłabienie instytucji, która rozpija naród polski.
Później szliśmy na przyprawę na Kwidzyń i dowiedzieliśmy się, że zginął Żelazny. Jak raz tam komendant z Lalo tam szli na przodzie, a ja szedłem z tyłu, panie, i przyleciał goniec. I mówi, panie Żelazny zabity. Ja mówię, to niech pan idzie komendantowi powie, bo nie chciałem złych wiadomości dostarczyć, panie. No on poszedł tam za jakiś czas, ja podszedłem i mówię, panie komendancie, czy nie można tak zrobić, żeby najmniej spalonych, mówię, zwolnić, nie? Takich zagrożeni, ile nas będzie, 20-30 osób, no to przyjdziemy, tu chodzimy na tamte strony, też przyjdziemy, mówię. I byśmy przeszli. No, komendant przeszedł jakieś 20 metrów i mówi, wiesz, ja tu jestem dowódcą pasu północnego, mam obowiązki, mówi, a po drugie to mówi, zanosi się na trzecią wojnę światową.
Nadzieja umiera ostatnia. Ta ostatnia nadzieja związana była z tak zwanym referendum ludowym w czerwcu 1946 i zaplanowanymi na styczeń 1947 wyborami do Sejmu. Świadomość, że referendum zostało sfałszowane i że Zachód się o Polskę raczej nie upomni, skłoniły Łupaszkę do zawieszenia działalności zbrojnej i zakonspirowania swoich żołnierzy. Często uważa się żołnierzy wyklętych za szaleńców, kamikadze, którzy szukali śmierci. To nieprawda. Oni szukali życia, ale życia w wolnej Polsce. Nie mogli uwierzyć, że alianci tak haniebnie nas zdradzili.
Na którymś tam postoju, na trzecim czy na czwartym postoju, po przeprawie ja odszedłem, panie, siadłem w pociąg i pojechałem. I tak siadłem, miałem puloverek taki, koszulkę miałem w krótkim rękawem, bo to sierpień był, bryczesy i buty. I to, co na drogę miałem.
Zaczynał się okres ukrywania. Łudzili się, że odskok zwyczajem partyzanckim na odległy teren pozwoli przeżyć. Nie doceniali powszechnej inwigilacji w państwie sowieckiego komunizmu i wszechobecności UB. Szansą na ocalenie byłby Zachód, ale oni ciągle żywili resztki nadziei, że coś się zmieni i że będą Polsce potrzebni, nie w Londynie, tu, w kraju.
A ja powiedziałem komendantowi tak, panie komendancie, jak pan będzie chciał z bronią w ręku przejść na tamtą stronę, to gdzie ja bym nie był, mówię. Ja rzucam to wszystko, mówię, idę. I w 1948 roku, jak oni już, bo komendant chciał już przejść w 1948 roku i organizowali przejście i Lufa gdzieś ostatni jakieś, to przyjechał do mnie, bo ja w Lublinie byłem. Przyjechał do mnie i mówi, czy to aktualne jest, co mówiłeś staremu. Ja mówię, jak najbardziej, rzucam to wszystko, mówi tego. To mówi, dobra, ja do siebie zjadę, mówię, tam jeszcze ostatni jakiś kontakt, mówi łakie. No i mówi, gdzieś za 10, za 12, czy to spotkamy się. No u mamy, poszliśmy do mamy, zjedliśmy tam dziadówy, panie tego, on sobie pojechał, a ja czekam. Przeczekałem 10 dni, czy 12 dni nawet czekałem, nic nie ma, żadnej wiadomości, a ja tu już, mi się nie chce nic, ani pracować, ani już czekam na to. Idę do mamy tam w Lublinie na podwalu, a podwale to naprzeciw podnóża katedry jest. Wchodzę do pokoju, a matka stoi jak słup soli, a nic do mnie nie mówi, ani nic, ale mówi się, dobra, ona ani nic nie mówi, stoi i tak patrzy na mnie. Ja mówię, co jest, pani Wiliczkowa? A skąd się tu wzięłeś, mówi. Przed chwilą Urząd Bezpieczeństwa był, mówi. Bo kocioł był. a mnie włosy stanęły. Myślę sobie tak, co innego w akcji polec, w bitwie, a co innego, to jak oni tam złapali mnie, niby się ujawnił, a dalej kontakt ma. I to samo by czekało, co Lufę.
Podporucznik Henryk Wieliczko, pseudonim Lufa, dowódca szwadronu w 5. Brygadzie, został zamordowany przez UB na Zamku Lubelskim, dawnej katowni gestapo, potem NKWD UB, 14 marca 1949. Jastrząb ujawnił się na podstawie amnestii ogłoszonej po sfałszowanych wyborach do Sejmu. To był luty 1947.
Ponownie zostałem aresztowany 22 lipca 1960 roku. 22 lipca w Krynicy Morskiej zostałem aresztowany. Jak raz w dniu święta 22 zostałem przewieziony do Lublina.
Mimo ujawnienia był nieustannie inwigilowany, a w latach 60. pod pretekstem nadużyć gospodarczych został skazany na więzienie. Opuści je dopiero w roku 1976. Józef Bandzo umarł w Wołominie w papieską niedzielę 16 października. Jego pogrzeb poprzedzony mszą świętą w kościele świętego Karola Boromeusza odbędzie się pojutrze, w sobotę 22 października. Początek mszy świętej o 11:30. Spotkajmy się w sobotę w Warszawie. Pewnie podczas tych uroczystości usłyszymy ukochaną piosenkę Jastrzębia. Już dopala się ogień biwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dyktiar w oddali gdzieś gra. Tylko słychać gdzieś bardzo daleko jęk szrapneli, unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam kryje się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Pod tym krzyżem, pod drzewem zwalonym, śnią żołnierze ostatni swój sen. Bodaj po to być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Co to za sen, który śnił się Jastrzębiowi do końca życia, który śni się ostatnim żyjącym żołnierzom wyklętym. Bodaj widzieć, padając w ataku, Polskę wolną i czystą jak łza, po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Publicznej, Oddziału Gdańskiego IPN i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.
Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.